A zatem minął kolejny rok mojej działalności na YouTube, kolejny rok mojego życia i nadszedł również wraz z końcem tego roku czas podsumowań. Na wypadek jednak, gdyby ktoś natrafił na ten filmik przez przypadek, po prostu klikając go w losowym momencie z losowego powodu. Cześć, jestem Michał, nagrywam wideo eseje, które pokrywają bardzo dziwną przestrzeń pomiędzy kulturą, analizą literatury, kulturą masową, filozofią. Moja działalność sięga znacznie głębiej w przeszłość, robię to już od bardzo dawna, ale dopiero od 2 lat zdecydowałem robić się to na YouTubie, ponieważ, cóż, YouTube jest jedną z bardzo niewielu platform, na których da się promować tego typu treści w naprawdę skuteczny sposób. Tu mała ciekawostka, kiedy prowadziłem bloga i znajdował się on w szczytowym momencie swojej popularności, udawało mi się zebrać może kilkaset odsłon każdej blognotki. Na YouTubie wygląda to natomiast 10 razy lepiej, minimum. Początkowo założyłem ten kanał, by mówić o kulturze popularnej ogólnie. Szybko jednak okazało się, że potencjalnych widzów bardzo interesują odrobinę głębsze treści dotyczące analizy literatury, analizy kultury i filozofii. Co jest o tyle zabawne, że ja się na tym nie znam. I oczywiście to należy ująć w potężny cudzysłów, ponieważ od momentu, w którym zacząłem się interesować tego typu rzeczami kilka lat temu, odrobiłem lekcje i edukowałem się dość intensywnie i mocno. Jednak nie mam wykształcenia filozoficznego, jestem z wykształcenia filologiem polskim i na gałąź filozofii, na drzewo filozofii wszedłem przez gałąź semiotyki, która mnie bardzo fascynowała na studiach, zacząłem o tym czytać trochę więcej i w ten sposób odkryłem strukturalizm, poststrukturalizm, dekonstrukcja, postmodernizm i potem moje fascynacje rozlały się generalnie rzecz biorąc ogólnie na filozofię, szczególnie tę gałąź postmodernistyczną. Nie planowałem, by mój kanał opowiadał głównie o tym, czy nawet w dużej części o tym, ale kilka moich YouTubek, które wrzuciłem na te właśnie tematy, cieszyło się dużą popularnością, a że lubię ten temat, lubię go zgłębiać, lubię o nim opowiadać, posunąłem ten kanał trochę bardziej w tym kierunku. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że staram się równoważyć treści, opowiadam czasami o tego typu rzeczach, czasami w czysty sposób o kulturze, czasami o jeszcze czymś innym. Jak już mówiłem, jest to bardzo, bardzo dziwny konglomerat, bardzo często słabo zazębiających się ze sobą rzeczy. I wydaje mi się, że tkwi w tym pewien urok, który przyciągnął wiele osób do mojej grupy odbiorczej. Już na tym etapie, to płynnie przechodzimy do podsumowania, pogodziłem się z tym, że mój kanał nie będzie niczym wielkim, nie będzie to rzecz, która wstrząśnie polską sferą YouTube'a. I to chyba dobrze, że będę miał takie swoje niszowe miejsce, na którym nie będę miał dużej presji, by opowiadać o tym, o czym muszę opowiadać, tylko o tym, o czym chcę, o czym lubię, co mnie jara w danym momencie, co mnie fascynuje. Podjąłem też kilka świadomych decyzji w trakcie tworzenia mojego kanału. Jedną z nich było mówienie tylko o rzeczach, o których lubię mówić. Dzięki temu mój kanał nie stanie się taką spiralą negatywnych emocji, chociaż zdaję sobie sprawę, że gdyby stał się taką spiralą, to zyskałbym znacznie szybciej, znacznie większe zasięgi, ponieważ natura ludzka jest niestety taka, że przyciągają nas tego typu rzeczy. I żeby nie było, w żaden sposób nie potępiam nikogo, kto na YouTubie buduje tego typu zasięgi, na przykład wdając się w jakieś ostre, krytyczne polemiki z ludźmi o zupełnie innych poglądach, albo nie wiem, naśmiewając się z bardzo słabych, albo nawet średnich, ale kontrowersyjnych tekstów kultury. Po prostu nie jest to energia, którą chcę hodować tutaj, w tym miejscu. W olbrzymim skrócie, tutaj na YouTubie staram się być najlepszą wersją mnie. A najgorszą wersją mnie jestem na fanpage'u. Ale wracając do rzeczy, w tym roku udało mi się nagrać kilka naprawdę, wydaje mi się, dość solidnych, mocnych materiałów, również takich, które nagrałem właściwie tylko i wyłącznie dla siebie, ze świadomością, że nie będą one cieszyły się tak dużym zainteresowaniem jak niektóre inne moje rzeczy, ale wydaje mi się, że od czasu do czasu muszę i powinienem robić sobie takie rzeczy, żeby zbyt szybko się nie wypalić, żeby nie popaść w rutynę. Jednym z tego typu filmików jest najnowsza moja produkcja, która opowiada o siódmym wtajemniczeniu Edmunda Niewiórskiego, którego nie przeczytało prawdopodobnie większość osób, które obejrzały ten filmik. I okej, mam nadzieję, że zainteresowałem kogoś tym wideoesejem do osiągnięcia po tę książkę. To był jeden z celów, które sobie obrałem. Bardzo dumny jestem również z mojego wideo eseju o Disco Elysium, który serdecznie polecam, jeśli ktoś nie widział, ale jeśli ktoś jeszcze nie grał w tę grę, a polecam, tym bardziej, że z mojej perspektywy niedawno ukazało się spolszczenie gry, to naprawdę bardzo mocno rekomenduję najpierw zagranie, a potem obejrzenie. W tej kolejności, ponieważ wideo esej jest bardzo, bardzo mocno spoilerowy i nie chciałbym nikomu zepsuć zabawy, więc sięgnijcie najpierw po grę. Nie pożałujecie, to jest jedna z tego typu rzeczy, które zdecydowanie rekomenduję ludziom w ciemno i chyba jeszcze nie zdarzyła mi się sytuacja, w której ktoś nie podziękowałby mi za te rekomendacje. Ale wracając też do rzeczy. Rok się kończy. W przyszłym roku planuję kontynuować to, co tworzyłem przez dwa ostatnie lata i mam zamiar kontynuować to do momentu, do którego będziecie chcieli, będziecie skłonni słuchać mnie, tego, co mam do powiedzenia, tego, co chciałbym wam przekazać. Nie przewiduję, by zmieniło się coś naprawdę w znacznym, w dużym stopniu. Wydaje mi się, że wideo eseju będzie trochę mniej, ponieważ zauważyłem u siebie, ale też również u wielu innych youtuberów, polskich, nie tylko polskich, że mają oni tendencję tworzenia z czasem coraz dłuższych materiałów. Na początku zastanawiało mnie, czy jest to jakiś cyniczny ruch z ich strony, kiedy jeszcze nie miałem własnego kanału, że próbują jak najwięcej w jak najlepszym stopniu zoptymalizować swoje treści pod algorytm, ponieważ algorytm lubi długie wideo eseje, ale jak sam zacząłem produkować, od razu zauważyłem, że po pewnym czasie tworzenia zaczyna się mieć coraz więcej do powiedzenia na dany temat. Nagle okazuje się, że te 10 minut, te 15 minut, te 20 minut nie wystarcza na zamknięcie całej wszystkiego, co chcemy powiedzieć w tak krótkiej formie i po prostu, a poza tym dłuższe wideo eseje dają też więcej przestrzeni na eksperymenty. Więc jest to dość naturalna ewolucja. Jeszcze nie zdarzyło mi się nigdy tworzyć wideo eseju specjalnie, żeby był jakiejś konkretnej długości, żeby był ponad tyle, ponad godzinę, ponad pół godziny czy coś takiego. Rzeczy, które wychodziły mi długie, wychodziły długie, ponieważ chciałem poruszyć w nich tyle tematów, ile poruszyłem. I wydaje mi się, że jeśli nic się nie zmieni, to będzie właśnie ewoluowało w tą stronę, że wideo esejów będzie chyba odrobinę mniej niż w zeszłym roku, czy w jeszcze poprzednim roku, ale wydaje mi się, że nawet jeśli spojrzycie teraz na stronę główną mojego kanału na YouTube, zauważycie, że od ostatniego pół roku chyba nie stworzyłem ani jednego wideo eseju, który byłby krótszy niż 20 minut. Co większość ludzi, z którymi rozmawiałem o tym, mówiło mi, że 20-25 minut to jest takie optimum. Cóż, z jednej strony chciałbym dopasować się do tego optimum, bo jeśli mam stworzyć godzinny wideo esej, który wynudzi kogoś na śmierć, a 20-minutowy wideo esej, który obejrzy większość osób z przyjemnością, wolałbym jednak tworzyć te drugie. Ale też uznałem, że nie chcę chodzić na kompromisy z moją własną dynamiką twórczą. Jeśli będę miał wideo esej na 5 minut, stworzę 5-minutowy. Jeśli będę miał na 15, stworzę 15-minutowy. Jeśli będę miał na 3 godziny, stworzę 3-godzinny. Miejmy nadzieję, że tego ostatniego nie stworzę nigdy, ponieważ to jest naprawdę dość długa, ciężka, intensywna praca. Szczególnie im dłuższy wideo esej, tym jest więcej tych ruchomych części, które trzeba ogarniać, które trzeba synchronizować, które trzeba robić czasami równolegle, czasami jedna po drugiej, ale dość już o tym. Spotykamy się tutaj też między innymi po to, żeby odpowiedzieć na wasze pytania. Kilka miesięcy temu poprosiłem o pytania, na które mógłbym odpowiedzieć w trakcie mojego, chyba musimy nazwać to podcastem, mojego podcastu z okazji zakończenia roku i zakończenia kolejnego roku mojej działalności. A zatem, nie przedłużając, sprawdźmy, cóż chcecie się ode mnie dowiedzieć. Osoba posługująca się pseudonimem Pieseł Pospolity pyta, czy powstanie jakaś współpraca z Filozofia Tak Bardzo albo Ralindel. Myśleć głębiej, crossovery są super. Zgadzam się, że crossovery są super. Współpracowałem z częścią osób, które wymieniłaś, osoba posługująca się pseudonimem Pieseł Pospolity, i mam zamiar współpracować jeszcze z bardzo wieloma w przyszłości, więc niczego absolutnie nie wykluczam. Osoba posługująca się pseudonimem Enzer pyta, co się stanęło z marksistowskimi analizami dzieł kultury. Kiedyś chciałem je sobie przypomnieć i zobaczyłem, że zniknęły. Okej, tutaj prawdopodobnie słuchaczom należy się kilka słów wyjaśnienia. Marksistowskie analizy były serią satyrycznych postów na moim fanpage'u, których analizowałem, i tu proszę ująć to w gigantyczny cudzysłów, różne teksty kultury popularnej, takie jak filmy Pixara, jak Smurfy, jak filmy Marvela, z perspektywy marksistowskiej. Ciągnąłem ten żart w kilku postach przez kilkanaście miesięcy, w końcu uznałem, że jego formuła się wyczerpała i zrezygnowałem. Z tego co rozumiem, NZR pyta, czy co się stało z tymi postami. Ja ich nie usuwałem i nie sprawdzałem, co się z nimi dzieje. One powinny być dalej gdzieś w archiwum mojego fanpage'a. Jeśli zniknęły, to nie za moją sprawą, ponieważ ja całkiem je lubię, choć pod koniec ten żart naprawdę robił się coraz mniej zabawny i mniej zabawny i w końcu dlatego zrezygnowałem. A czy wrócą, jeśli pojawi się jakiś pomysł, jakiś dobry pomysł na taką analizę i tym razem może odrobinę poważniejszą? To tak, zdecydowanie. Tomek pyta, czy mam jakieś przemyślenia na temat prawaków, którzy mnie oglądają. Nie bardzo. Znaczy, cieszy mnie to, że oglądają. Domyślam się, że mówię na moim kanale bardzo wiele rzeczy, z którymi oni bardzo się nie zgadzają, więc tym bardziej szacunek za chęć przyswojenia sobie zupełnie innych poglądów. I to chyba tyle. Obawiam się, że nie mam żadnego hot take'a na temat tej części mojej grupy odbiorców. Znacznie bardziej ciekawi mnie, czemu tylu liberałów mnie ogląda, ponieważ pozwalam sobie w moich filmikach na bardzo wiele różnych złośliwości pod ich adresem, więc z przyjemnością poznałbym ich opinię o tym, czy czasami nie przesadzam. Jeśli tak, to postaram się to przykręcić, ponieważ naprawdę nie zależy mi na obrażaniu kogokolwiek. Szczególnie jeśli mam mówić do ludzi, których chcę przekonać do moich racji, prawdopodobnie powinienem podchodzić do nich z domyślnym szacunkiem. I staram się to robić, więc a cóż, notatka na przyszłość. Osoba posługująca się pseudonimem Zam Renric ma pytania. Czy stworzyłbym trzy listy książek? To może stworzymy te listy na bieżąco, czytając ten komentarz. Lista numer 1. Książki fantasy, które powinno się przeczytać na początek, aby dobrze rozpocząć podróż z tym gatunkiem literackim. Wydaje mi się, że na początek warto byłoby sięgnąć po absolutne podstawy, czyli po osoby, które de facto stworzyły konwencjonalny gatunek fantasy, czyli trylogię Władcy Pierścieni, Tolkiena, Czarnoksiężnik z archipelagu, Ursuli Le Guin i saga opowiadań o Conanie, Roberta Irwina Howarda. Wydaje mi się, że po przeczytaniu tych trzech dostaniesz już taki solidny fundament, co ten gatunek sobą reprezentuje, jak został stworzony, na czym został zbudowany i potem, gdy będziesz już sięgał po nowsze książki, od razu zaczniesz zauważać, kto się kim inspirował, ponieważ zdecydowana większość tej konwencjonalnej fantazy w dość dużym stopniu bazuje na tej trójce autorów w różnych proporcjach, więc wydaje mi się, że poznanie takiego punktu odniesienia jest chyba dość istotne, jeśli naprawdę interesuje Cię literatura fantasy. Lista numer 2. Książek fantasy, które warto przeczytać, ponieważ są według Ciebie niesamowite. Wydaje mi się, że jest... Kurczę, trudno tak wymyślić coś na szybko. Saga o Kainie Karla Wagnera to chyba jeden z moich ulubionych cykli, ponieważ to jest nawet nie tyle fantazy, co opowieść gotycka, silnie osadzona w konwencji fantazy. To są to książki mojej młodości, ale to jest też rzadki przypadek, w którym książki mojej młodości, kiedy sięgnąłem po nie w dorosłym życiu, okazało się, że one wcale się nie zestarzały, one nadal są tak dobre, jak postrzegałem je w czasach moich wczesnonastoletnich, więc... To jest rzadki przypadek i nauczyłem się szanować tego typu przypadki. Po drugie, oczywiście Świat Dysku Terry'ego Pratchetta. Tutaj absolutnie mam zero wątpliwości, polecając te książki. I chyba poleciłbym również... I jest taka seria gier wideo, Wiedźmin. Dość popularna seria stworzona przez CD Projekt. To jest oryginalna produkcja CD Projektu. I oni chyba po sukcesie pierwszych gier serii zatrudnili takiego pisarza, Andrzeja Sapkowskiego, żeby napisał im taki prequel, spin-off trochę literacki, żeby wziął ten oryginalny świat, który stworzyli scenarzyści CD Projektu i wybudował na nim właśnie backstory, czyli wcześniejszą historię głównego bohatera tych gier. I Bardzo polecam te książki. Ja wiem, że książki na podstawie gier zwykle nie są zbyt dobre i mają fatalną reputację, ale to jest ten wyjątek, więc naprawdę bardzo mocno polecam. Chyba można je wygooglać, wpisz sobie książki na podstawie gier Wiedźmin i wydaje mi się, że wyskoczy ci w wyszukiwarce, wyskoczą ci tytuły. Naprawdę bardzo polecam. Byłem przyjemnie zaskoczony. Moim zdaniem więcej twórców gier powinno zatrudniać tak utalentowanych pisarzy, żeby tworzyli książkowe spin-offy ich gier. Okej. Trzecia lista. Lista książek, które najbardziej wzbogaciły cię intelektualnie. Wydaje mi się, że te książki, które wymieniam w moich wideo esejach, jeśli uznałem którąś za na tyle istotną i na tyle ciekawą, bym obudował wokół niej wideo esej, to chyba ta książka nadaje się na tę listę, więc polecam ci zrobić taką obiegówkę po moich wideo esejach. Pod koniec zawsze staram się wspominać o konkretnych autorach i konkretnych tytułach książek, więc zachęcam. Oczywiście na pierwszym miejscu będzie Realizm kapitalistyczny Marka Fischera, który otworzył mi głowę naprawdę szeroko i jeśli masz przeczytać jedną książkę z tej listy, to musi być Realizm kapitalistyczny Fischera. Ona jest krótka, ona nie ma nawet 100 stron i wyszła po polsku, co jest dość rzadkością, jeśli chodzi o pozycje, o których mówię na moim kanale. Więc tym bardziej to jest rzecz, od której według mnie powinieneś zacząć. Okej, idziemy dalej. Osoba posługująca się pseudonimem Tyle Przegrać pyta, czy moim zdaniem ważniejsza jest fabuła danego tekstu kultury, czy temat, jaki podejmuje. Zależy, czego oczekujesz. Rozumiem, o co ci chodzi z tym pytaniem. Chodzi ci o to, czy jeśli jakiś tekst kultury ma fajną fabułę, ale jest problematyczny, to czy on jest bardziej wartościowy niż tekst, który nie jest problematyczny, ma fajne przemyślenia, z którymi na przykład ja osobiście się zgadzam, ale one są podane w nudny i płaski sposób. Wydaje mi się właśnie, czego oczekujesz. Jeśli masz ochotę na niezobowiązującą zabawę albo po prostu cieszenie się estetyką czy coś, to bierzesz ten tekst problematyczny. W żadnym wypadku z mojej strony nie będzie nigdy ale staram się nikogo nie oceniać właśnie z powodu tego, że na przykład cieszą się czymś naprawdę z mojego punktu widzenia bardzo problematycznym, ponieważ nie, ważna jest twoja relacja z tekstem przede wszystkim. Jeśli coś przynosi ci satysfakcję, jeśli coś cię ubogaca, jeśli coś cię uspokaja, jeśli coś cię jara, to wydaje mi się, że powinieneś priorytetyzować tę swoją relację z tekstem. Ewentualnie próbować przepracować, dlaczego to lubisz, z jakiego powodu to lubisz. To jest zawsze istotne, niezależnie od ewentualnej problematyczności tekstu. Musiałbym być naprawdę olbrzymim hipokrytą, gdybym kogoś oceniał, ponieważ mam wiele ulubionych autorów, których bardzo cenię, którzy mieli albo w niektórych szczególnych przypadkach nadal mają drastycznie odmienne od moich opinie i filozofie życiowe i ideologie, więc relacje z tekstami kultury i z artystami są bardzo skomplikowaną rzeczą i przypuszczam, że prędzej czy później będę musiał o nich porozmawiać. Szczerze mówiąc, nie mogę się doczekać, bo to jest bardzo fajny temat. Ale co jest ważniejsze? Ciężko powiedzieć, ale też zachęciłbym cię do spojrzenia na to troszkę z innej strony, ponieważ wydaje mi się, że ten podział jest dość sztuczny i warto byłoby popatrzeć na to, że jeśli jakiś tekst jest dobry, jeśli ma wielopoziomowe postacie, jeśli ma zniuansowaną charakteryzację postaci, jeśli ma dynamiczną i nieoczywistą fabułę, innymi słowy, jeśli jego fabuła jest dobra, to ten tekst będzie opowiadał o czymś wartościowym, niezależnie od tego, czy jest, nie wiem, ideologicznie poprawny, czy ideologicznie problematyczny. Ponieważ w niuansach właśnie kryje się dużo takiego naprawdę silnego filozoficznego mięsa i to mięso jest smaczne, nawet jeśli koniec końców prowadzi do dziwnych, albo niepoprawnych, albo problematycznych konkluzji, więc starałbym się zachęcić cię do patrzenia na to w ten sposób, że te rzeczy niekoniecznie są kompletnie od siebie oddzielone, ale to, jak już mówiłem, prawdopodobnie będę musiał rozwinąć kiedy indziej. Postaram się to zrobić i dzięki za pytanie. Osoba posługująca się pseudonimem Jodenstein pyta, czy moim zdaniem platformy streamingowe mają negatywny wpływ na jakość kina. I moja odpowiedź brzmi tak, że nie wydaje mi się, bo platformy streamingowe raczej nie konkurują nie tyle z kinem, a na przykład z grami, z książkami, z komiksami, ze spaniem, ponieważ są to zupełnie dwie różne rozrywki. Kino jest trochę bardziej szerszym doświadczeniem. Kiedy idziesz do kina, to idziesz na przykład ze znajomymi, idziesz się socjalizować z innymi ludźmi, idziesz w ramach spędzania czasu poza domem. A platformy streamingowe są tym typem rozrywki, który możesz sobie obejrzeć w przerwie w pracy, w wieczorem, kiedy albo rano przed pójściem do pracy, kiedy masz czas tylko na taki mały wycinek życia, który chcesz sobie czymś uprzyjemnić pomiędzy jednym i drugim obowiązkiem. To jest w ogóle interesujący temat, bo też zauważyłem to po moich znajomych, tych moich znajomych, którzy są kinomanami. Ja od razu mówię, bardzo nie lubię chodzić do kina, ale też bardzo sympatyzuję z ludźmi, którzy lubią. I właśnie przez pandemię mają utrudniony albo uniemożliwiony dostęp do tego typu zabawy, bo tak jak już mówiłem, widzę po moich znajomych, jak to się na nich odbija, i naprawdę sympatyzuję z tym, no z tym brakiem rozrywki, do której od lat przywykli, w którym się rozsmakowali. Więc moja odpowiedź brzmi nie wydaje mi się, ponieważ nawet jeśli kino i platformy streamingowe generalnie rzecz biorąc generują treści audiowizualne, nieinteraktywne, czyli filmy i w przypadku platform streamingowych seriale, to zachęcają do konsumowania tych treści w zupełnie inny sposób, w zupełnie innych okolicznościach, więc wydaje mi się, że ta linia przecięcia jest bardzo nikła. Sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana. No dobra, Daniel pyta mnie, ma do mnie kilka pytań. Pierwsze z nich brzmi: jak się czujesz w momencie czytania tego pytania? Chyba dobrze. Ok. Następne pytanie. Zróbże w końcu filmik nawiązujący do Freuda. Freud jest ciekawy, to muszę przyznać. Nawet nie tyle, jeśli chodzi o jego wpływ na psychologię. Chociaż jego wpływ na psychologię ma taką zależność, wydaje mi się, jak wpływ średniowiecznych alchemików na współczesną chemię. Czyli próbowali coś robić, ale jednak ich odkrycia w dość niewielkim stopniu służą raczej za inspirację do bardziej naukowego podejścia niż jako jakaś prawdziwa gałąź rozwoju. Tak mi się wydaje. Nie znam za dużo Freuda, mogę w tym momencie mówić bez sensu, więc proszę podchodźcie do tego z ostrożnością intelektualną. A jeśli coś wiem o Freudzie, to podoba mi się to, że w jakiś sposób jego podejście wpłynęło, co ciekawe, na filozofię, ponieważ Freud pomógł upowszechnić spojrzenie na człowieka, nie na jako jednostkę, taką kompletną, niepodzielną jednostkę, a raczej na to, że w człowieku siedzi kilka różnych sił i te siły wchodzą ze sobą w konflikty, czasami się ze sobą kłócą, czasami są spójne, i to jest interesująca rzecz, która wydaje mi się bardzo fajnie wpłynęła na filozofię i generalnie na postrzeganie człowieka. Ale nie wiem, czy będzie coś o Freudzie, nie mogę tego obiecać, przepraszam. 3. Jaki jest mój ulubiony smakołyk? Mój ulubiony smakołyk to pizza z ananasem. A jeśli chodzi o słodycze, to herbatniki w czekoladzie. Chyba tak. 4. Zrobisz jakiś filmik, w którym pokazujesz swoją cudną fasjatę. Może kiedyś, może nawet szybciej niż myślisz. Pytanie numer 5. Jak to jest być wideoeseistą? Dobrze? Wydaje mi się, że dobrze. Okej, dobra, idziemy dalej. Osoba posługująca się pseudonimem That's My Name pyta, skąd biorę audio i wideo do moich materiałów? Audio i wideo do moich materiałów biorę z YouTube'a. YouTube ma fantastyczną opcję w wyszukiwarce, w której mogę wyszukać te treści, które można wtórnie monetyzować, czyli można je sobie legalnie pobrać i wykorzystać powtórnie we własnej monetyzowanej twórczości na YouTubie. Co do muzyki, współpracuję z kilkoma kanałami, które właśnie udzielają darmowej licencji na swoją muzykę i staram się puszczać muzykę, która nie jest monetyzowana na YouTube przez jej twórców, właśnie w tym celu, by inne osoby mogły z niej korzystać. 2. Ile czasu zajmuje mi produkcja i jakie są jej etapy? To zależy, jak długi jest filmik. Coś krótkiego potrafię zrobić w tydzień. Jeśli chodzi o dłuższe i bardziej złożone treści, to też zależy, czy liczymy research, czyli czytanie, doedukowywanie się w jakimś zakresie, gromadzenie materiałów. Jeśli to liczymy, to nawet kilka miesięcy. Jeśli tego nie liczymy, to samo pisanie zajmuje mi, nie wiem, tydzień. Takich naprawdę długich wideoesejów, powiedzmy 20-30-minutowych. Jeśli są dłuższe, to oczywiście zajmuje to dłużej. I montowanie też w zależności od tego, o czym mówię. Jeśli mówię o filmach, to muszę zwracać uwagę na montaż, żeby nie uruchomił on algorytmów YouTube'a odpowiadających za demonetyzację, czyli muszę bardziej intensywnie ciąć materiały. Jeśli mogę używać tych materiałów zależnych, o których mówiłem trochę wcześniej, to trwa to znacznie krócej. Albo jeśli mam jakiś pomysł na jakąś fajniejszą, bardziej nietypową formę prezentacji, jak na przykład w moim wideoeseju o dekonstrukcji, który był takim troszkę, miał taki vintage klimat, to też trwa trochę dłużej, bo muszę właśnie dopasować wszystkie elementy do tej estetyki. Więc ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Wydaje mi się, że miesiąc, dwa. Warto też mieć na uwadze to, że czasami równolegle pracuję nad kilkoma materiałami, dlatego one nie wychodzą co miesiąc, dwa, tylko wychodzą co kilka tygodni, ponieważ produkuję je z różną prędkością i równolegle. Trzy. Jakie lektury polecasz w celu poszerzenia zdolności krytycznej analizy otaczającej nas kultury? To jest ciekawe pytanie, ponieważ nie zastanawiałem się nad tym. Nie wydaje mi się, by istniał jakiś naprawdę taki uniwersalny podręcznik analizy kultury. Całe życie doświadczeń składa się na to. Warto czytać krytyków, których szanujesz, osoba posługująca się pseudonimem That's My Name, sprawdzać, w jaki sposób oni to robią i próbować robić tak samo w stosunku do swoich ulubionych tekstów kultury. I to jest właśnie ten proces uczenia, na którym ja osobiście bazowałem przez większość czasu. No i studia humanistyczne też się przydały, więc to też jest fajne. Niestety nie jestem w stanie polecić tak na szybko żadnej lektury. 4. Czy jak nauczyłeś się budowania narracji w tak fantastyczny sposób? Okej, po pierwsze dziękuję, a po drugie tutaj mam troszkę nieuczciwą przewagę nad innymi youtuberami, bo to jest coś, czym się zajmuję zawodowo. Szczególnie w tym roku udało mi się osiągnąć ten etap, w którym zajmuję się tym zawodowo i jestem w stanie się z tego utrzymać. To jest absolutnie fantastyczne, bo dzięki temu jestem tym rzadkim przypadkiem, w którym robię to, o czym marzyłem od dziecka i potrafię się z tego utrzymywać. To jest olbrzymim przywilejem i naprawdę się cieszę, że udało mi się dotrzeć do tego momentu. Osoba posługująca się pseudonimem Adam Zero Gen ma trzy pytania. Po pierwsze, co studiowałeś, studiujesz? Jak już mówiłem, studiowałem filologię polską. Ukończyłem te studia. Pytanie numer dwa. Czym różni się cywilizacja od kultury? Moja odpowiedź brzmi liczbą liter i długością słowa i brzmieniem słowa. A tak troszkę poważniej, to w ramach jednej cywilizacji może istnieć kilka kultur, więc to jest kluczowa różnica. Pytanie numer trzy. Czy nihilista może być szczęśliwy? I moja odpowiedź brzmi, na to brzmi, ja mu nie zabronię, więc. Okej. Osoba posługująca się pseudonimem Sermovento pyta, czy masz swoje odkrycia YouTube'owe w tym roku, które polecam? Tak na szybko znowu trudno mi coś przywołać, poza kanałem Filozofia Tak Bardzo, który jest absolutnie fantastyczny i bardzo go polecam. Chłopaki są naprawdę niesamowicie obkuci w temacie, o którym mówią, i ich streamy naprawdę uprzyjemniają mi ostatnie miesiące mojego życia. Jezu, zabrzmiało, jakbym zaraz miał umrzeć. Nie, mówiąc ostatnio, mam na myśli najnowsze miesiące mojego życia, odkąd odkryłem ten kanał. Nekuro pyta, czy będzie jakiś materiał powiązany z Arcane. Otóż materiał powiązany z Arcane już istnieje i wisi od długiego czasu, ale jest on ekskluzywny tylko dla patronów. Więc. Cóż, nie wydaje mi się jednak, bym miał o tym serialu do powiedzenia aż tak dużo, by poświęcać mu jakiś duży materiał dla wszystkich. Patroni dostają od czasu do czasu ekskluzywne, drobne materiały, kilkuminutowe wideo eseje. A czy Arcane, o ile jest absolutnie fantastyczną produkcją, jeśli chodzi o oprawę audiowizualną, o tyle fabularnie jest perfekcyjnie okej, ale też bez szaleństw, więc to chyba tyle, co mam do powiedzenia na temat tego serialu, który notabene bardzo lubię i bardzo czekam na drugi sezon. Tomasz pyta. Czy mam jakieś rady dla młodego lewaka kończącego liceum z dylematami co do przyszłości, studiów i pracy? O kurczę, duże pytanie. Rozumiem, że mówiąc o tym młodym lewaku, masz na myśli też siebie, między innymi siebie, może nawet głównie siebie. I dlatego od razu, kiedy będę odpowiadał na Twoje pytania, proszę bierz pod uwagę to, że nie znam Cię, nie wiem, z jakiego wywodzisz się środowiska, nie wiem, jaka jest Twoja życiowa sytuacja, nie wiem, czy pochodzisz z małego, czy z dużego miasta, z małej, czy dużej rodziny, więc siłą rzeczy moje rady muszą być bardzo ogólne i może też zdarzyć się, że powiem coś, co po prostu nie będzie dla Ciebie opcją. Dlatego proszę bierz to też pod uwagę i absolutnie nie traktuj niczego, co powiem, jako jakiejś złotej Ewangelii, czy instrukcji obsługi. Przede wszystkim miej na uwadze swoją percepcję rzeczywistości, to co ty uważasz, że warto zrobić. Ja mogę tylko lekko doradzić w tej sytuacji. Okej, to mówiąc. Rady dla młodego lewaka, który ma dylematy co do przyszłości studiów i pracy. To jest trudne, ponieważ nie wiemy, co będzie się działo za kilka lat, jeśli chodzi o naszą percepcję przyszłości, to jak przewidujemy, że będzie ona wyglądała, to mamy znacznie mniej pewności niż jeszcze 15-10 lat temu, kiedy ja byłem tym młodym lewakiem kończącym liceum z dylematami, co robić dalej, więc też twoje opcje, jak i opcje wszystkich młodych lewaków dzisiaj są, nie tylko lewaków, są dość ciężkie i obarczone ryzykiem. Ja naprawdę z tym sympatyzuję. sympatyzuję też z tym właśnie, że jesteś u progu dorosłości i nie wiesz, co robić, nie wiesz, gdzie iść. Przede wszystkim, jeśli zdecydujesz się na studia, to postaraj się wyciągnąć z nich jak najwięcej dla siebie. Kiedy pójdziesz na studia, zaczniesz poznawać nowych ludzi, stykać się z zupełnie nowymi ideami, z zupełnie nowymi zachowaniami. Część z tych zachowań będzie negatywna, część pozytywna i część doświadczeń, które nabędziesz w trakcie takiej edukacji wyższej, będzie pozytywna albo negatywna. Warto jest szukać organizacji studenckich i nie tylko studenckich w miejscowości, w której będziesz studiować, właśnie lewicowych, aktywistycznych, wolontaryjnych, za pomocą których będziesz mógł wyrażać swoją lewicowość w praktyce. Generalnie jednak pamiętaj, że to jest czas dla ciebie, pamiętaj, żebyś też myślał między innymi również o sobie, o tym, co jest dla ciebie najważniejsze i starał się robić to, co lubisz. Ja się na to zdecydowałem i mi się poszczęściło, ale też zdaję sobie sprawę, że jestem tu raczej wyjątkiem niż regułą, więc kurczę, ciężko coś polecić osobie, której kompletnie nie znasz w tak ważnej sprawie. Ten okres, w który właśnie wchodzisz, będzie dla ciebie okresem formowania, okresem, w którym twoje poglądy będą się krystalizowały, będą się ścierały z innymi poglądami, będziesz kwestionował pewne rzeczy, w które wierzysz, albo nabywał nowe rzeczy, które wierzysz i odkryjesz pewną niesamowicie istotną prawdę, która otworzy ci zupełnie oczy, mianowicie, że to, jak teraz się czujesz w tym momencie, wszyscy ludzie się tak czują przez cały czas, nie tylko ci przed studiami, nie tylko ci na studiach, nie tylko ci po studiach. Absolutnie wszyscy jesteśmy całkowicie życiowo pogubieni, nie wiemy, jak się zachowywać w stosunku do innych ludzi, nie wiemy, co robić, nie mamy żadnego planu i staramy się po prostu improwizować życiowo. I to jest okej. Więc wyluzuj się i wybierz taki kierunek studiów, który naprawdę cię interesuje, ponieważ jeśli wybierzesz jakiś tylko pod optymalizację tego, co teraz jest na rynku pracy oczekiwane, wypalisz się i będziesz nieszczęśliwą osobą, nawet jeśli będziesz dużo zarabiać. To jest w ogóle case wielu moich znajomych, którzy właśnie poszli na różne kierunki ścisłe i nie tylko ścisłe, ale takie, w stosunku do których żywili nadzieję, że da im to stabilny ekonomicznie żywot. Część z nich szybko zrezygnowała, bo czemu się męczyć czymś, co cię nie jara, a część się przekonała i część nieźle się ustawiła życiowo w ten sposób i super dla nich, ale też zauważyłem, że część bardzo się męczy w tej sytuacji, nawet jeśli mają jakąś tam stabilność ekonomiczną, życiową, to zdają sobie sprawę, że okupili to wtłoczeniem w formę, w której nie czują się komfortowo, więc staraj się uniknąć takiej sytuacji w swoim życiu. Jak już mówiłem, pamiętaj, żeby podchodzić do wszystkich tych moich rad z dużą dozą dystansu. Wybierz sobie z tego to, co brzmi dla ciebie sensownie i improwizuj dalej. Powodzenia. Drugie pytanie. Czy masz jakieś doświadczenia z lewacką działalnością? Jeśli tak, czy powiesz o tym coś więcej? Wydaje mi się, że w ramach opowiadania różnych rzeczy na moim kanale mogłem przez przypadek wywrzeć na ludziach wrażenie, że jestem jakimś głęboko zaangażowanym aktywistą, co niestety nie jest prawdą. Oczywiście czasami zdarza mi się pójść na demonstracje, oczywiście staram się mniej więcej regularnie wpłacać kasy na różne lewicowe inicjatywy. Jednakże bardzo daleko mi do takich naprawdę zaangażowanych aktywistów, którzy poświęcają temu dużą część swojego życia. To niestety nie jest to coś, w czym siedzę z różnych powodów, między innymi z powodu mojego zdrowia, między innymi z powodu tego, że mieszkam w małej miejscowości i nie mam samochodu, więc moja mobilność jest dość ograniczona. Przez to na przykład, jeśli dzieje się coś w Warszawie, czy w Łodzi, czy w Krakowie, to po prostu fizycznie nie jestem w stanie się tam zjawić. Staram się chodzić na tego typu demonstracje, na których mogę być, i staram się robić tyle, ile mogę. I zdecydowanie nie zawstydzałbym nikogo, kto nie angażuje się, nawet na tym poziomie, na którym ja się angażuję, ponieważ ludzie mają różne sytuacje życiowe, w życiu różnych ludzi dzieje się wiele i moim zdaniem warto dać z siebie tyle, ile możemy sobie na to pozwolić. I do tego będę zachęcał. Ale jeśli chodzi o moją działalność aktywistyczną, niestety prawdopodobnie muszę cię rozczarować, bo nie jestem tak zwanym zawodowym aktywistą, czyli osobą, która poświęca się temu naprawdę na 100%. Numer 3. Czy podzieliłbyś się swoją lewicową wizją strategii i taktyk osiągania zmiany? Tak, mam zarąbistą wizję. Czekaj, zaraz ci opowiem. Musimy się wszyscy spotkać jako lewicowcy w Polsce. Wszyscy na jednej grupie na Facebooku. I musimy się zacząć kłócić. Będziemy się kłócić tak mocno, że te grupy zaczną się dzielić. na kolejne grupy na Facebooku i w tych grupach też musimy się bardzo mocno kłócić i wywlekać to wszystko oczywiście na forum publiczne. I to sprawi, że będzie jeszcze więcej tych stron na Facebooku i jeszcze więcej kłótni na Twitterze i jeszcze więcej imb. I w końcu jak osiągniemy masę krytyczną, to zapanuje lewicowość. To jest moja strategia i musimy iść na to na 100%. A teraz już tak poważnie. Moją lewicową wizją strategii jest robienie wszystkiego, co możemy zrobić w naszym życiu. Wszystkiego. Robienie jak najwięcej. Robienie rzeczy, na które możemy sobie pozwolić. Chyba nikt nie ma planu, jak w ogóle sprawdzić, by zapanowała lewicowość. Takiego naprawdę realistycznego planu, za pomocą którego będziemy w stanie zmienić coś naprawdę fundamentalnie na lepsze. Bo rzeczywistość po prostu nie działa w taki sposób. Rzeczywistość jest jednym wielkim ciągiem kompromisów i rewolucji, które często są niestety przechwytywane przez ludzi, którzy albo je rozładowują, albo używają do własnych niecnych celów. Jedyne, co możemy robić, to starać się być życzliwymi dla innych, próbować budować coś i inne tego typu ogólnikowe banały, które nie odpowiadały w ogóle w żaden sposób na twoje pytanie. Niestety, tak jak samo jak wszyscy inni, jestem tak samo pogubiony i zdezorientowany życiowo-politycznie i to najlepsza odpowiedź, jaką mogę ci dać. Wow, podejrzewam, Tomaszu, że jesteś strasznie rozczarowany, słuchając tych moich odpowiedzi. Może odpowiedź na kolejne twoje pytanie trochę poprawi ten poziom. W jaki sposób stałem się lewakiem, pytasz? Na początku, kiedy zacząłem nabywać świadomość polityczną, to moja świadomość polityczna wyglądała tak jak świadomość polityczna większości nastolatków, czyli mnóstwo sprzecznych ze sobą opinii, które nie składały się w żadną logiczną całość, które po prostu ktoś mi to powiedział, zabrzmiało dobrze, ktoś, kogo uznawałem za autorytet, coś mówił, więc uznałem, że to musi być prawda. Tego typu szycie następowało dość długo do, nie wiem, do 16-17 roku mojego życia. Generalnie jednak w lewicowość wciągnęła mnie polska blogosfera lewicowa, która w tamtych czasach, w zamierzchłych, odległych czasach mojej młodości, była czymś naprawdę dużym, znacznie większym niż dzisiaj. Dzisiaj przetrwały tylko szczątki. I czymś bardzo aktywnym. I było tam dużo toksycznych zachowań, było tam dużo takiego performatywnego okrucieństwa, które charakteryzowała się tamta dekada, co nie było fajne, ale też było dużo rzeczy ciekawych, interesujących, dużo właśnie lewicowej teorii, takich zaczątków lewicowej teorii, które do mnie przemówiły osobiście i w które postanowiłem się zagłębiać, zaangażować i ta moja ewolucja trwała cały czas. Gdy poszedłem na studia, zacząłem też rozmawiać z większą liczbą ludzi, poznałem trochę ludzi bardziej lewicowych ode mnie, od ówczesnego mnie. To też wywarło pewien pozytywny skutek, zacząłem się angażować, zacząłem czytać, zacząłem się edukować i w końcu zaczął się ten mój powolny marsz w stronę takiej mocniejszej lewicowości. I ostatecznie po wielu latach wylądowałem tu, gdzie jestem teraz. I wydaje mi się, że ten proces dalej ewoluuje, ponieważ cały czas czytam, cały czas się edukuję, cały czas próbuję lepiej zrozumieć rzeczy, o których mówią lewicowcy. Na przykład bardzo trudno mi było pojąć anarchistyczną właśnie koncepcję, generalnie lewicową koncepcję uspołecznienia własności prywatnej, co brzmi absolutnie przerażająco, jeśli jesteś na przykład liberałem, ponieważ od razu na myśl przychodzi ci to, że lewicowcy chcą uspołecznić swoją szczoteczkę do zębów i twój ulubiony kocyk, którym się przykrywasz w nocy. Dopiero później, gdy ktoś mi wytłumaczył, że istnieje rozróżnienie między własnością osobistą, która jest twoja i tylko twoja, i nikt jej nie może zabrać, a jeśli ktoś ci ją zabierze, to jest bardzo złe i powinno się powstrzymać tę osobę, a tobie zwrócić twoją własność osobistą i własnością prywatną, czyli rzeczami, które są potrzebne do przeżycia nie tylko tobie, ale wszystkim wokół ciebie, albo dużej części ludzi wokół ciebie. I dopiero właśnie ta informacja pomogła mi ustawić sobie pewne rzeczy w głowie i uznać, że ta teoria jest w takim ujęciu na tyle sensowna, że warto zgłębiać ją bardziej i czytać, co inni ludzie mają na ten temat do powiedzenia i próbować to zrozumieć. Ponieważ zdaję sobie sprawę, że w izolacji i w uogólnieniu mnóstwo lewicowej teorii brzmi jak bełkot i bardzo łatwo jest ją strywializować w memach, jeśli te memy nie mają ściany tekstu, z czego wszyscy się śmieją, ponieważ lewicowcy nie potrafią zrobić mema, który nie jest ścianą tekstu, ale niestety taka jest uroda lewicowej teorii, że bez całej masy kontekstu ona nie ma sensu. I strasznie zszedłem z tematu, jak stałem się lewakiem. W ten sposób właśnie stałem się lewakiem, słuchając, ucząc się, czytając blogosferę, trzymając się lewicowców. Wydaje mi się, że to dość naturalna droga dla ludzi, którzy nie urodzili się w środowisku, w którym lewicowość jest domyślna. Są takie środowiska nawet w Polsce, ale większość osób właśnie raczej wywodzi się tak mi się wydaje, ze środowisk konserwatywnych i liberalnych. Ostatnie pytanie z twojej strony, Tomaszu. Moje ulubione, godne polecenia, najważniejsze lewackie książki, artykuły to... Tak samo jak odpowiadałem na pytanie wcześniej, zrób sobie taką obiegówkę po moich wideoesejach. Pod koniec większości z nich polecam jakąś książkę. Również powtórzę, że Realizm kapitalistyczny Marka Fischera i ogólnie wszystko Marka Fischera to jest taki fantastyczny punkt wejścia, bo Fischer miał naprawdę rzadki dar ubierania bardzo złożonych idei w bardzo prosty i zrozumiały dla zwyczajnych ludzi język. W dodatku posługiwał się też metaforami z kultury popularnej. To jest zresztą jeden z moich głównych źródeł inspiracji, dlaczego robię kanał w taki sposób, jaki robię, bo Mark Fisher właśnie pokazał, że łatwo jest przemówić komuś do wyobraźni, jeśli obierasz sobie punkt za punkt odniesienia coś tak frywolnego, jak gra komputerowa, albo jak film, albo jak serial, albo jak słuchowisko. Więc Mark Fisher, jeśli chodzi o ten punkt wejścia, a jeśli chodzi o inne moje lektury, zapraszam do moich wideoesejów. Agata zadaje bardzo dużo pytań, postaram się przez nie przejść dość szybko, ponieważ no, ten materiał i tak jest już znacznie dłuższy niż zakładałem, że będzie. Przejdźmy jednak do pytań Agaty. Rok temu w filmie podsumowującym wspomniałeś, że kapitalizm sam upadnie. Mógłbyś rozwinąć, dlaczego tak uważasz? Czy masz jeszcze jakieś inne powody do lewicowego optymizmu? To jest chyba błąd, za który muszę przeprosić, że kiedy mówiłem, że kapitalizm sam upadnie, prawdopodobnie źle to ująłem, ponieważ nie wydaje mi się, że koniecznie upadnie. Na pewno zniknie w końcu, na pewno przestanie istnieć. Ale kwestia tego, czy upadnie, czy ewoluuje w jakiś rodzaj, nie wiem, nazwijmy to technofeudalizmu. Coś jak w Dune, książkach Dune i być może w filmie, jeśli kolejne filmy to pokażą, to już jest kwestia otwarta, bo możliwe, że właśnie kapitalizm będzie ewoluował i coraz brutalniej wymuszał na nas swoją dominację w taki sposób, że przestanie być kapitalizmem, a zacznie być właśnie tą technologiczną wersją feudalizmu średniowiecznego, co jest dość przerażające. Tak czy inaczej kapitalizm zniknie, ale wydaje mi się, że po tym jak zniknie, to zastąpi go coś jednak lepszego, jednak nie będzie tego feudalizmu. Czemu tak uważam? To już jest druga część Twojego pytania, Agato, o inne powody do lewicowego optymizmu. Otóż ja mimo wszystko jestem lewicowym optymistą i bardzo głęboko wierzę w to, że uda nam się zaprowadzić lepszy świat i ten lepszy świat będzie się obracał właśnie mniej więcej w tych ramach ogólnie pojętej lewicowości. Jest tak, ponieważ jestem optymistą i naprawdę, jakkolwiek pretensjonalnie by to nie brzmiało, ja wierzę w ludzi. Nawet biorąc pod uwagę to, że w moim życiu znacznie więcej rzeczy dobrych mnie spotkało od ludzi niż rzeczy złych. I to tak bez porównania, więc może to jest też kwestia skażonej percepcji, ale ja naprawdę uważam, że większość ludzi jest dobra i większość ludzi chce dobra dla siebie i dla innych. I nawet na wojnach większość żołnierzy w sytuacjach ekstremalnych stara się strzelać tak, żeby tak by nikogo nie trafić. Widziałem kiedyś badania, że większość strzałów oddanych w trakcie wojen jest niecelnych i prawdopodobnie umyślnie, ponieważ nawet w tak ekstremalnych warunkach nie chcemy odbierać czy krzywdzić innych ludzi, takich jak my, psychologicznie. Jeśli widzisz kogoś, nie wiem, wykrwawiającego się na ulicy, to bardziej obciążające dla ciebie psychicznie jest odejście i zignorowanie tego niż pomoc tej osobie. Cały czas głęboko wierzę w to, że w ludziach jest dobro i że tak naprawdę wszyscy chcemy bezpieczeństwa dla siebie i dla innych i kluczową kwestią jest przekonanie, że osiągnięcie tego bezpieczeństwa, tego spokoju i tego humanizmu jest właśnie lewicowość. Bo ja głęboko wierzę w to, że tak jest. I powtarzam tu dużo słowo wierzę, ale nie mówię tego jako przekonania religijne, tylko jako nadzieję na to, co może być. Wydaje mi się, że lewicowa nadzieja jest potężnym motywatorem i też pewną rzeczą, o której powinniśmy rozmawiać. Cóż, jestem po prostu idealistą i optymistą i patrzę na to, ile nam się udało zmienić. Jak gdy ja wychodziłem z szafy przed moimi znajomymi, jakie były wtedy warunki, jeśli chodzi o traktowanie osób LGBT w Polsce, a jakie są dzisiaj, to nawet biorąc pod uwagę fakt, jak nieżyczliwe prawa wprowadza nasz obecny rząd i jak bardzo próbuje demonizować tę mniejszość, do której również ja należę, to biorąc pod uwagę fakt, jaki jest społeczny odbiór, jak w ogóle queerowe dzieciaki dzisiaj mają kreskówki, w których mogą oglądać queerowe postacie. I to nie w taki sposób, jak nie wiem, jak kiedyś Sailor Moon, gdy się to gumkowało za wszelką cenę z dubbingów i w ogóle z treści, z tekstów i z podtekstów, ale właśnie w ten otwarty sposób. I to jest niesamowite, to jest absolutnie fantastyczna rzecz. I tak zdaję sobie sprawę, że to jest generalnie rzecz biorąc kapitalizm, który próbuje podpiąć się pod trend społeczny, ale według mnie ma to swój pozytywny skutek uboczny, ponieważ mnóstwo rzeczy normalizuje, ale daje też pewien kontekst właśnie dla queerowych nastolatków, czy młodszych, czy starszych, którzy zaczynają właśnie odkrywać swoją orientację i ciężko im jest to skontekstualizować bez, szczególnie jeśli dorastają w mniej otwartych społecznościach. Czasami właśnie to jest pierwszy kontakt, który normalizuje tę rzecz i który usuwa właśnie być może znormalizowaną homofobię, czy bifobię, czy transfobię, czy właśnie znormalizowana bifobia była czymś, z czym ja sam osobiście bardzo długo się zmagałem z samym sobą. I cieszę się właśnie fakt, że jest też teraz dzięki temu, że internet ewoluuje, że sieci społecznościowe ewoluują, że tego typu dzieciaki mają właśnie więcej możliwości interakcji z innymi queerowymi osobami, więc widzę, jak to ewoluuje, widzę, ile się zmieniło nawet w takiej społecznej percepcji, nawet wśród takich otworzyć cudzysłów normików, zamknąć cudzysłów. I to mnie właśnie napawa otuchą. To jest właśnie przedmiotem tego mojego optymizmu, bo lewicowcy lubią właśnie katastrofizować, że wszystko idzie ku gorszemu cały czas. Ale to właśnie dlatego, ponieważ lewicowe założenia mają też to, że jest bardzo mało takich fundamentalnych zmian na lepsze. To znaczy takich rewolucyjnych zmian, które pokazują, o teraz, od tego momentu jest lepiej. Większość właśnie tych liberalnych i lewicowych aspiracji, one ewoluują, dopiero wdrażają się w społeczeństwo. To i tak idzie piorunem, jeśli chodzi o nasz kraj. I nawet ja nie jestem starym człowiekiem. I jeszcze przez jakiś czas nie będę starym człowiekiem, ale nawet ja zauważam ten proces w trakcie mojego życia i wydaje mi się, że jest dużo powodów do optymizmu. Jest dużo powodów do optymizmu, jeśli chodzi o lewicowość obyczajową, jeśli chodzi o lewicowość ekonomiczną, jest trochę mniej, ale też właśnie rozmowy o takich rzeczach jak bezwarunkowy dochód gwarantowany, czy 4-dniowy dzień pracy, czy tam 7-godzinny dzień pracy. Są już czymś, co nie brzmi właśnie jak coś z kosmosu, tylko jak coś, o czym rozmawiają ludzie. O czym toczą się dyskusje społeczne w znacznie większym stopniu niż to właśnie było 10-15 lat temu, więc tutaj też dużo rzeczy ewoluuje. Fakt, że ewoluuje wolno i fakt, że równolegle ewoluują też piorunem inne rzeczy, zupełnie odwrotne, to swoja kwestia, ale ja czuję optymizm. Mimo wszystko. I to jest pewien rodzaj zalęknionego i pełnego obaw optymizmu, ale jednak jest to optymizm. Jeśli ktoś chce mi teraz napisać w komentarzach, że mój optymizm jest głupi, że tak naprawdę wszystkie dane wskazują, że idzie ku gorszemu, to być może druga osoba, którą sobie teraz wymyśliłem i która napisałaby ten komentarz, ale właśnie ten optymizm jest czymś, co pomaga mi przetrwać i co pomaga mi działać, więc rezerwuję sobie prawo do zachowania tego optymizmu. Ale się rozgadałem. Postaram się nie rozgadywać tak w następnych pytaniach. Kolejne pytanie Agaty. Wydaje mi się, że jednym z większych problemów współczesnej lewicy jest brak spójnej, konkretnej, dokładnie opisanej wizji systemu politycznego, o jaki walczymy. Szczególnie jest to problematyczne, jak nielewicowe osoby pytają: no dobra, ale czego wy tak naprawdę chcecie? Czy podzieliłbyś się swoją wizją? Sorry, wiem, że to trochę chamskie pytanie. Po pierwsze, nie, Agato, to nie jest chamskie pytanie, to jest bardzo dobre i bardzo słuszne pytanie, ale tak jak już mówiłem, nikt nie ma planu. Tak naprawdę osoby liberalne i konserwatywne też nie mają naprawdę mocno wykrystalizowanych planów. Znaczy wiemy, że osoby konserwatywne chcą, żeby było tak jak kiedyś, ale cały czas kłócą się o to, które kiedyś mają na myśli. Czy mają na myśli kiedyś sprzed 10 lat, czy sprzed 100 lat. Liberałowie chcą, żeby wszystko zostało tak jak jest, ewentualnie, żeby zmiana odbywała się tak wolno, by można było ją w każdej chwili łatwo cofnąć. Przepraszam, to jest bardzo nieżyczliwa interpretacja liberalizmu i wiem, że osoby o liberalnych poglądach mają znacznie bardziej zniuansowane podejście, ale tak to wygląda z miejsca, w którym ja siedzę. Przepraszam. Lewicowcy natomiast mają 10 tysięcy różnych pomysłów i każdy z nich ma mnóstwo wad. I to, że cały czas się kłócimy o to, który z tych pomysłów jest najlepszy, ja to uznaję za zaletę, bo dzięki temu tak naprawdę nie jesteśmy żadną bańką. Lewicowcom często zarzuca się, że są bańką, że zamykają się w bańce, że nie chcą wychodzić z bańki, ale i że wszyscy myślą tak samo, że jak wejdzie lewicowość, to nie będzie żadnych konfliktów, bo będzie jedna linia partii i tyle. Gdy patrzy się właśnie na to, jak lewicowcy wchodzą ze sobą w interakcję w realnym życiu oraz w internecie, to nie mogłoby być dalsze od prawdy. Ale tak jak mówiłem, ja to uznaję za plus. Ja to uznaję za coś pozytywnego, ponieważ jak kiedyś zdarzyło mi się zażartować, ostrze prawdziwego lewaka wykuwa się w ogniu inby. To znaczy, że opinie, które sobie wyrabiamy, są zniuansowane właśnie dlatego, bo jest ich tak dużo, że musimy każdy problem naświetlić z 10 różnych kąt, z 10 różnych perspektyw i w ten sposób krystalizują się, ale przepraszam, znowu schodzę z tematu. Wracam do twojego pytania. Jaka jest moja taktyka lewicowości? Róbmy to, co możemy, cały czas. To znaczy, walczmy o poszczególne rzeczy, o poszczególne sprawy, działajmy konkretnie w konkretnych sytuacjach, tak jak na przykład ostatnio lewicowi posłowie, głównie posłanki, wspierały swoją uwagą i swoją działalnością strajkujących robotników w fabryce, której nazwa niestety niefortunnie umknęła mi z pamięci, i ten strajk robotników okazał się skuteczny. Zarząd musiał siąść do rozmów z pracownikami i bardzo mnie ujęło to, że mnóstwo osób włączyło się w tę inicjatywę na zbiórka.pl. Pojawił się w ogóle fundusz dla osób strajkujących, by strajk nie dotknął ich i ich rodzin ekonomicznie. I to jest właśnie ten rodzaj lewicowej solidarności, który bardzo chciałbym widzieć wyrażany na różne sposoby częściej. Tego typu konkretne akcje. Wydaje mi się, że niezależnie od tego, jaki jest rząd, musimy działać w taki sposób, musimy działać bezpośrednio, musimy patrzeć na konkretne problemy, a zaadresować te problemy i rozwiązywać je skutecznie. To jest właśnie, znaczy lewicowa praktyka zawsze jest cholernie istotna. I wydaje mi się, że to zachęci ludzi do lewicowości znacznie bardziej niż cokolwiek innego. Następne pytanie, obiecałem, że nie będę się rozwodził. Cóż, jedną z takich wizji, czyli z tych wizji taktyki lewicowej jest parekon, czyli ekonomia partycypacyjna, rozpowszechniany głównie przez Michaela Alberta. Co sądzisz o takiej wizji? Przyznam, że zgooglałem sobie przed chwilą tę ekonomię partycypacyjną, ale jak już sama nazwa zgooglałem sobie przed chwilą sugeruje, nie wiem o tym zbyt wiele, więc nie czuję się kompetentny wypowiadać na ten temat. Będę musiał doedukować się, jeśli chodzi o ten pomysł, mocniej. I prawdopodobnie chyba taki był cel twojego pytania, żebym zwrócił na to uwagę. I zwrócę, oczywiście, jak najbardziej. Ale to, co przeczytałem takim szybkim researchem przez Wikipedię, wydaje się zachęcające. Kolejne pytanie. Często mam wrażenie, że lewica za bardzo skupia się na teorii kosztem praktyki i choć uważam lewicową teorię za ważną, uważam, że powinna być podporządkowana praktyce. Często jednak się od niej alienuje. Typowym przykładem jest marksistowska akademicka Betonoza dyskutująca na przykład, co Althusser sądził o tym liście do Marksa, o tym liście Marksa do Engelsa. Co o tym sądzisz? Dlaczego uważasz teorię za ważną i jak jej bronić przed patologiami? Okej, jako że teoria stanowi dużą część mojej działalności na YouTubie i generalnie mojej działalności lewicowej, to czuję się w obowiązku trochę bronić owej teorii. No dobrze. Wydaje mi się, że problem, który naświetlasz, ale to też może być tylko i wyłącznie moja indywidualna perspektywa, jest troszkę rozdmuchany. To znaczy nie wydaje mi się, żeby on miał jakieś specjalne znaczenie. Znaczy z pewnością istnieje całe mnóstwo lewaków, którzy marnują się w lewicowej teorii i niczego nie robią i wchodzą na taki poziom abstrakcji, który sprawia, że ta teoria jest borderline kompletnie bezużyteczna i nie ma żadnego znaczenia na dłuższą metę, czy to robią, czy nie robią. Ale wiesz co, wydaje mi się, że to jest pewien pozytywny, znaczy nie pozytywny, ale pewien skutek uboczny tego, jak to powinno wyglądać. To znaczy jeśli, bo tak, zgadzamy się, że praktyka jest kluczowa, praktyka jest istotna, ale żeby ocenić, jak chcemy robić tą praktykę i czy w ogóle ją robić, czy w jakim stopniu ją robić i w jaki sposób ją robić, potrzebujemy teorii, potrzebujemy planów, potrzebujemy ludzi, którzy będą myśleli o tym, którzy będą starali się przewidywać, jakie mogą być pozytywne i negatywne konsekwencje różnych działań praktycznych. Co sprawia, że musimy między sobą dyskutować na ten temat, musimy wypracowywać te teorie. A to nie odbywa się w laboratorium, w liniowy, laboratoryjny, ścisły sposób, to odbywa się na gruncie rozmów, na gruncie dialogu społecznego, na gruncie dialogu akademickiego. I czasami na każdym z tych gruntów ten dialog czasami prowadzi w ślepe zaułki, czasami prowadzi właśnie w te rzeczy, o których tutaj piszesz, w którym tak daleko odchodzimy od kluczowego problemu naszych rozważań, że tak naprawdę dyskutujemy o zależnościach, które nie mają sensu. Pozwól, że posłużę się pewnym przykładem. W chwili, w której nagrywam ten materiał, przez polską lewosferę przetoczyła się pewna kontrowersja związana z pewną osobistością YouTube'ową, która wyrobiła sobie renomę na promowaniu antykapitalistycznych postaw i treści. I ta osoba wzięła udział w kampanii reklamowej, która odbyła się na rzecz korporacji, jaka znana jest z bardzo brutalnych, antypracowniczych, czy nawet po tym jak zrobiłem research, uznaję, że antyludzkich zachowań w stosunku do swoich pracowników. I przez internet przetoczyła się gigantyczna dyskusja, czy lewakowi wolno w reklamę, tak spłaszczając ją do absurdu. Umyślnie nie wymieniam tutaj osoby, o której mówię, ponieważ nie chcę nikogo kancelować, to nie jest żaden call-out. Szczerze mówiąc, współczuję tej osobie, że znalazła się w ogniu takiej dość krwawej imby. I bardzo proszę też o niewymienianie personaliów tej osoby ani w komentarzach, ani na czacie, ponieważ nie o to mi chodzi. Ona w tym momencie nie jest istotna. Istotne jest to, co się zaczęło dziać. Zaczęły dziać się rozmowy na ten temat, ponieważ to jest wbrew pozorom istotny temat, ponieważ lewicowa bańka z moich obserwacji, nie tylko z moich obserwacji, tak to wynika, że pęcznieje. Kiedy patrzyłem na ostatnie sondaże, na ostatnie badania społeczne, to jeszcze nigdy w historii tak wielu polskich młodych ludzi nie identyfikowało się jako lewicowcy, więc lewicowa bańka będzie pęczniała. Będzie w niej coraz więcej młodych ludzi, albo wchodzących na rynek pracy, albo takich, którzy już są na rynku pracy, co oznacza, że takie osoby są bardzo wartościowe dla wielkich korporacji, dla ludzi, którzy chcą nam coś sprzedać. To z kolei oznacza, że osoby mające posłuch u tej grupy odbiorczej, osoby, które są traktowane jako autorytety wśród tej grupy odbiorczej, będą zachęcane do tego, by promować i legitymizować swój właśnie sobą tego typu reklamowe treści. I to jest problem, który będzie cały czas intensyfikował w miarę jak będzie pęczniała ta nasza lewicowa bańka. Więc wydaje mi się, że warto o tym rozmawiać, warto wiedzieć, jakie są standardy, co spowodowało tak agresywną i ostrą postawę grupy odbiorczej, tej osoby, o której mówię, w jaki sposób tego uniknąć, gdzie właściwie leży etyczna granica właśnie współpracy z dużymi korporacjami osób, które albo prezentują się jako lewicowcy, albo są lewicowcami. I dlatego ta dyskusja jest według mnie potrzebna. Ona też trochę mnie dotyczy, ponieważ zdarzało mi się już odrzucać pewne propozycje reklamowe oraz przyjmować pewne pozycje reklamowe różnych firm, z którymi współpracowałem. Więc to jest też dla mnie istotne, bo chcę wiedzieć, gdzie leży granica i też chcę wiedzieć, gdzie leżą moje osobiste granice, jak daleko ja mogę się z tym posunąć, żeby nadal móc patrzeć w lustro i nazywać się właśnie lewicowcem. Choć od razu muszę tu obligatoryjnie twierdzić, nigdy nikomu nie odbieram karty lewaka osobiście, ponieważ to nie, staram się nie wymuszać na innych standardów, które wyznaczam dla siebie, bo to jest po prostu nieracjonalne i też kontrproduktywne. Ale też wracając do twojego pytania, Agato, kiedy obserwuję ten dyskurs, to widzę bardzo dużo, bardzo nieuczciwych i nieżyczliwych argumentów, próby przedstawienia swoich kontrdyskutantów właśnie jako albo koniunkturalistów, albo hipokrytów, albo osoby o dyskusyjnej inteligencji, co jest głupie i co jest niepotrzebne i co też daleko odchodzi od przedmiotu sporu, ale też widzę bardzo dużo dyskusji, takiej bardzo sensownej, takiej, która ustawia mi też wiele rzeczy na temat, właśnie na temat tej kontrowersji, nie tylko na temat tej kontrowersji, więc obawiam się, że jedno bez drugiego nie istnieje i nie może zaistnieć. To znaczy, jeśli chcemy mieć jakieś dyskusje, to część tego dyskursu, część tych dyskusji będzie bardzo głupia i bardzo niemądra i czasami nawet szkodliwa, ale to jest nieuniknione. Dlatego już tak na poważnie wracając do twojego pytania, nie denerwują mnie odklejeni teoretycy lewicowi, którzy dyskutują o to, co Althauser powiedział o Marksie albo co Marx powiedział o nim, ponieważ wiem, że to jest naturalną konsekwencją tego, że toczy się jakaś rozmowa. Obiecałem, że moje odpowiedzi będą krótkie, prawda? Okej, no dobrze, następne pytanie. Czy masz jakiś sposób, rady, etc., jak przekonać ludzi do lewactwa? Ja bym nie przekonywał ludzi do lewactwa w ogóle, bo to jest kontrproduktywne. To jest misjonarstwo, które bardzo drażni wszystkich ludzi, niezależnie od tego, jaki mogliby mieć stosunek do lewicowości, tak czy inaczej. Nie wydaje mi się, że chodzenie po ludziach i zachęcanie ich, żeby byli lewicowcami, było dobrą strategią. Dobrą strategią jest wciąganie ludzi w lewicowe inicjatywy. Powiedzenie, nie wiem, do swojej znajomej, która nie jest lewaczką, powiedzmy jest liberałką, choć pójdziemy zorganizować naszą lokalną edycję Food Not Bombs. Pozbieramy jedzenie, zrobimy jakąś zbiórkę, urządzimy wegańską, publiczną jadłodajnię na kilka dni gdzieś w naszym mieście, czy coś takiego. Albo przyłączymy się do takiej innej akcji osób, które robią to w pobliżu. Albo zrobimy coś jeszcze innego, albo pójdziemy na wolontariat. To nie musi być nawet super lewicowe, tak, z taką pieczątką lewicowości, tylko po prostu lewicowe w swoim duchu, czyli właśnie oddolnym tworzeniu społeczności, pomaganiu sobie, samopomocy, organizacji, pójście na demonstrację, pójście na Marsz Równości. W ten sposób właśnie oswajamy ludzi z lewicowością w naturalny sposób, nie w sposób misjonarski, tylko właśnie w sposób praktyczny. Wydaje mi się, że to jest takim najlepszym sposobem na przekonywanie ludzi, żeby byli lewakami. Pokazywanie im właśnie, jak lewicowość wygląda, kiedy nie patrzymy na fanpage'e i na Twittera. O, to już było ostatnie pytanie. To chyba już byłoby na tyle. Udało mi się zamknąć w godzinie z kawałkiem. Nie będę już dłużej Was trzymał, nie będę przedłużał tego. Bardzo Wam dziękuję za Waszą dotychczasową uwagę, za śledzenie mojego kanału, za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze, za każdą interakcję, którą miałem, ponieważ absolutna większość interakcji z Wami, ze słuchaczami, którzy szukali tej interakcji, była pozytywna i to też mnie nastraja bardzo optymistycznie. Teraz już się z Wami żegnam. Bardzo się cieszę, że udało mi się zakończyć drugi rok mojej działalności. Wchodzę w trzeci rok mojej działalności właśnie z energią, z optymizmem. Czeka nas jeszcze więcej wideo esejów, jeszcze więcej Marka Fischera, jeszcze więcej Jacques'a Derrida, jeszcze więcej teorii, jeszcze więcej rozmowy o treściach lewicowych, o treściach popkulturowych, o treściach literaturoznawczych. Dziękuję, że ze mną jesteście. Tyle z mojej strony. Okej. Okay. Do zobaczenia w przyszłym roku.